nieco ponad miesiąc został gimnazjalistą do wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Przed nimi trudny wybór, bo może on zdecydować o ich przyszłości. Jak się nie pomylić, kogo słuchać, dla kogo jest kształcenie ogólne, a dla kogo w konkretnym zawodzie. Jakie są oczekiwania rynku pracy, przede wszystkim tu, w naszym regionie. Między innymi o tym dziś będziemy mówić. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dzień dobry, a w studiu goście. Pozwolę sobie przedstawić Państwa w kolejności alfabetycznej. Zastępca dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 w Białymstoku Krzysztof Czerech.
Dzień dobry.
Dyrektor 14 Liceum Ogólnokształcącego imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku Leszek Kochanowski.
Witam serdecznie.
Zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Jarosław Sadowski.
Dzień dobry.
Doradca kompetencji w projekcie Dobry Zawód, Fajne Życie, ekspert do spraw modernizacji szkolnictwa zawodowego Małgorzata Węclik.
Dzień dobry.
7 maja rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych, liceów i techników, szkół branżowych pierwszego stopnia. Potrwa do 22 czerwca. W Białymstoku w klasach pierwszych przygotowano około 4400 miejsc, w tym ponad 1700 w technikach, to 60 oddziałów, ponad 2200 w liceach, 80 oddziałów i 435 w szkołach branżowych, to 16 oddziałów. Uczniowie składają już dokumenty, czy czekają, jak to często bywa z naszą mentalnością, na ostatnią chwilę?
Ci, co są pewni, to składają. Już widzimy ruch. Już 7 maja nawet były pierwsze osoby, które składały podania do nas do szkoły. Ale też na koniec przychodzą ci niezdecydowani i ostatnim rzutem na taśmę składają też swoje podania.
Panie dyrektorze, u pana w liceum?
System rekrutacji, który jest udostępniony kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, pozwala na to, aby śledzić statystykę i postęp właśnie w rekrutacji. Nie ma co ukrywać, że poszczególne szkoły pilnie się przyglądają temu systemowi i rzeczywiście na chwilę obecną ja ze swojej perspektywy obserwuję taki sympatyczny, ale no nie gwałtowny jeszcze wzrost, ale jest przyrost uczniów właśnie do poszczególnych oddziałów. Także są tacy, którzy już się zdecydowali, którzy się rekrutują i składają wnioski do szkoły. Natomiast są też jeszcze w dużej liczbie tacy, którzy się zastanawiają. Rekrutacja będzie trwała do 22 czerwca, czyli dokładnie do dnia składania wniosków, do dnia zakończenia roku szkolnego. Więc jest to dość długi czas, ale wierzę, że za chwilę będzie przyspieszenie właśnie tego składania wniosku do szkół.
Bo też po rozmowach z dyrektorami innych szkół wiem, że niektórzy rzeczywiście właśnie pierwszego dnia, 7 maja, początek rekrutacji, stali z dokumentami i się rekrutowali. Ale trzeba powiedzieć jasno, nie ma tu zasady, kto pierwszy, ten lepszy. Za to punktów nie ma.
Nie, za to nie ma. Ale no, cieszymy się, że wybierają uczniowie szkoły od razu. Są to uczniowie zdecydowani i z doświadczenia wiemy, że ci uczniowie najczęściej zostają na szkole i są zadowoleni z wyboru.
A co liczy się w rekrutacji do szkół? Wciąż ponadgimnazjalnych czy też średnich? Jak to będzie później?
Są przede wszystkim dwie części, które są brane pod uwagę. Jest to wynik egzaminu gimnazjalnego, który już został przeprowadzony w kwietniu. I druga odsłona to są punkty za ocenę na świadectwie ukończenia gimnazjum. I właśnie są również dodatkowe elementy za świadectwo z wyróżnieniem dla przykładu i te wszystkie elementy decydują o tym, do jakiej szkoły, do jakiej klasy uczniowie zostaną przyjęci. Mogą wybrać trzy szkoły, wszystkie profile, wszystkie oddziały, które są proponowane w tych szkołach. Naszym zadaniem jest zachęcanie do tego, aby liczba oddziałów była wybieranych przez kandydatów do szkoły była jak największa. Zdarzają się takie osoby. W dniu dzisiejszym miałem przykład takiej osoby, która wskazała jedną szkołę i jeden oddział. Taka sytuacja może sprawić, że uczeń po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji pozostaje bez szkoły. W związku z tym też odpowiednie prowadzenie uczniów, przygotowanie do procesu rekrutacji nie jest bez znaczenia.
Bo jeszcze słyszałam też o innym przypadku, że na przykład uczniowie, którzy może nie są laureatami i nie mają tych dodatkowych punktów właśnie za to, ale którzy wybierają trzy szkoły, gdzie zawsze jest po kilka osób na przykład na jedno miejsce i wskazują trzy szkoły właśnie z tej czołówki, że też się okazuje, że mimo, że są dobrymi uczniami, mają niezłe świadectwo, ale nie są tymi laureatami, to też może dojść do tego, że zostaną bez szkoły wtedy. Że trzeba tutaj mierzyć też siły na zamiary.
No dokładnie, tu jest duża rola gimnazjów, właśnie nauczycieli, wychowawców w gimnazjach, żeby odpowiednio przygotować uczniów, uświadomić, jak wygląda procedura rekrutacji. Rzeczywiście spotykamy się z dużą niewiedzą i ze strony samych uczniów, ale również ze strony rodziców. Także ja mam tą wyjątkową sytuację, że prowadzę i gimnazjum, i liceum. W związku z tym mam świadomość tego, że gimnazjalistów do procesu rekrutacji, do wyboru szkoły, do wskazania kierunku, czy to kształcenie ogólne, czy też zawodowe, uczniów trzeba przygotować. Szczególnie w tym ostatnim okresie, kiedy to myślenie nad wyborem szkoły już jest w jakiś sposób uaktywnione.
Są to bardzo młodzi ludzie, którzy muszą zdecydować się na dalszą ścieżkę kariery. Czym powinni się kierować, przede wszystkim wybierając dalszą ścieżkę kształcenia?
Przede wszystkim swoimi pasjami, moim zdaniem, ponieważ jeżeli przyszły zawód będzie też pasją, to człowiek będzie spełniony zawodowo. Oprócz tego, że oczywiście ważne są oceny, to są różnego rodzaju motywacje. Myślę, że mamy taki projekt, zresztą Dobry Zawód, Fajne Życie, który realizujemy, tak? Czyli też podglądanie dobrych przykładów, pewnych wzorców. Tak? W tej chwili na przykład zawód kucharza jest taki bardzo popularny. Być może dzięki też filmom, różnego rodzaju prezentacjom multimedialnym, też programom telewizyjnym, nagle ten zawód stał się taki bardzo ciekawy. Tak? Wiąże się z podróżami, z możliwościami odkrywania nowych kuchni. Kiedy ja stałam przed wyborem szkoły średniej, to nie był absolutnie popularny zawód i różnie do tego podchodzono. Natomiast na pewno przy wyborze szkoły, kiedy mamy do czynienia z osobą, która jest gimnazjalistą, też duże znaczenie odgrywają rodzice. I ich rola jest niebagatelna. Często to są też ich doświadczenia zawodowe przekładają się na to, jak widzą swoje pociechy, w jakich rolach, w jakich zawodach. Czasami też są to różnego rodzaju stereotypy, bo nie ukrywajmy, że ten zawód, który oni uprawiali 20 lat temu, czy uczyli się do pewnego zawodu, wygląda zupełnie inaczej. Czyli na przykład te zawody jak kucharz, stolarz, bardzo poszukiwane na rynku. W tej chwili to są zawody, które są bardzo zmechanizowane. To są zawody, które dają bardzo dobre możliwości zarobku, bardzo poszukiwane na rynku pracy.
Rodzice ważną rolę bardzo odgrywają. Pani wspomniała tutaj o tym, że mogą kierować tym uczniem z różnych powodów swoim dzieckiem. Ja myślę, że też niespełnione ambicje rodziców bardzo często mają tutaj znaczenie, prawda? I ja nie zostałem lekarzem, to ty będziesz, gdzie dziecko może kompletnie nie chce w tym kierunku się uczyć. Zdarza się tak, pewnie macie też taki kontakt z takimi.
Tak, bywają takie dzieci. Też jest dużo osób niezdecydowanych. Ja myślę, że w ogóle doradztwo zawodowe takie pełne powinno się odbywać, tak jak tutaj pan dyrektor wskazał, na etapie szkoły gimnazjalnej. Bo na etapie szkoły już wybranej, szkoły średniej, to jest często takie czasami tragedia tych dzieci, bo nie odnajdują się na różnych kierunkach czy w różnych szkołach. Inaczej to sobie wyobrażali. My akurat jesteśmy po akredytacji w Zespole Szkół Mechanicznych, które była niedawno parę tygodni temu i akurat ta szkoła należy do takich, które bardzo dbają o swego ucznia, że jeżeli nawet ten uczeń wybrał tą szkołę świadomie i był w technikum, a z różnych powodów sobie nie radzi. Zresztą mieliśmy spotkanie z uczniami, którzy mówili, że niestety przegrał z matematyką, to zawsze jest ta często pięta achillesowa, to szkoła daje możliwość przejścia do szkoły branżowej pierwszego stopnia, daje możliwość, chce po prostu zachować tego ucznia. Jest taka bardzo duża opieka nad tą osobą, ale też mam przykłady takich szkół, że absolutnie, jeżeli ktoś po prostu się nie sprawdza, to dziękujemy bardzo, szukaj czegoś innego. To są też szkoły, które uchodzą za szkoły prestiżowe. Stawiają na wysoki poziom i nie ma sentymentów, szczerze mówiąc.
Więc... A szkoda, bo uczeń słaby z matematyki może być bardzo dobry, nie wiem, z polskiego albo z przedmiotu zawodowego i tak. Może być wybitny w innej
Zresztą
dziedzinie, prawda?
Właśnie to są bardzo często osoby, które są świetne, jeżeli chodzi o przedmioty zawodowe, które świetnie sobie radzą, które mają wyróżnienia od pracodawców, którzy z nimi współpracują na praktykach czy stażach zawodowych, więc skreślanie takiego ucznia, uważam, że to jest takie mocno niesprawiedliwe, bo bardzo często to po prostu to jest młoda osoba, która wymaga większej opieki. No i są takie szkoły, które rzeczywiście dają tę opiekę, dają szansę, dają możliwość też zmiany kierunku. Mieliśmy ostatnio taki przykład w zespole szkół numer 2 na ulicy Świętojańskiej, gdzie chłopak wybrał kierunek, no też chyba pod troszeczkę dyktando rodziców, mechatronik i zupełnie się tam nie odnajdywał. No i po pół roku pracy zaproponowano mu zupełnie inny kierunek, fryzjer. On już tu chodził tak troszeczkę
bardzo dwa bieguny, można
dwa
powiedzieć.
Dwa bieguny, ale akurat szkoła ma taką możliwość i on tak trochę podpatrywał te koleżanki, tak trochę chodził sam i doradca zawodowy zaproponował mu taką zmianę i to jest chłopak, który w tej chwili wygrywa różnego rodzaju konkursy zawodowe. On jest taką perełką szkoły. Odnalazł się znakomicie, tylko po prostu trzeba z tymi dziećmi rozmawiać, też mówić właśnie o tym, czego one chcą, co jest ich pasją. One czasami nie wiedzą na początku, ale jak troszeczkę dłużej się czasu im poświęci, kiedy ja jestem na doradztwie w szkołach i kiedy każda osoba ma tą indywidualną jedną godzinę, drugą, trzecią, to odkrywają się mocno i jesteśmy w stanie też w jakiś sposób pomóc tym uczniom.
Zainteresowania, pasja, mądre podpowiedzi rodziców, to na pewno. A rynek pracy? Jak powinien tutaj to, co dzieje się na rynku pracy, jakie jest zapotrzebowanie, decydować o tych wyborach młodych ludzi, panie dyrektorze?
To, co się dzieje na rynku pracy, też na pewno powinno decydować o tych wyborach. Natomiast ja zgodzę się jakby w pełni z moją przedmówczynią, która zaczęła tutaj od takiego komunikatu, że jednak tym podstawowym elementem, który powinien wpływać, zwłaszcza jeżeli tutaj mówimy o pierwszym takim poważnym życiowym wyborze, no jednak tym punktem wyjścia powinna być ta pasja zainteresowania. Bo mówiąc jak gdyby o potrzebach rynku pracy, tak, no rynek pracy sam jak gdyby tak z definicji, tak, no jest pewną kategorią ekonomiczną, tak, i czyli no mówimy tutaj o pewnym o kształtowaniu się tutaj podaży i popytu na pracę w określonym miejscu i czasie. Tak, także wiemy, że tutaj te trendy się zmieniają, czyli jeżeli tutaj chcemy jakoś w taki poukładany sposób budować sobie tą swoją ścieżkę zawodową, to lepiej jest jak gdyby tutaj ukierunkować się na to, co lubimy. No bo gdybyśmy chcieli tak powiedzieć, bo teraz tak, możemy jak gdyby tutaj patrzeć na rynek pracy wieloaspektowo, no i gdybyśmy tak chcieli odpowiedzieć sobie literalnie, jakie są potrzeby rynku pracy na dzień dzisiejszy. Tak,
a jakie będą za 3-4 lata?
Tutaj też staramy się na te pytania odpowiadać i za chwilę do tego nawiążę, tak? Natomiast powiedzieliśmy sobie tutaj o tym zainteresowaniu zawodem kucharza. No i tutaj rzeczywiście, jeżeli chodzi o dane z ostatniego kwartału, i tu mówię o takich danych, które nie bazują tylko na ofertach, które pochodzą z centralnej bazy ofert, która jest w dyspozycji urzędów pracy, ale też jak gdyby mówię tutaj o zestawieniu, które wynika z analizy ofert dostępnych na takich popularnych serwisach ogłoszeniowych, okazuje się, że dla naszego województwa tak te zawody najbardziej poszukiwane to zawód sprzedawcy, kucharza, magazyniera, robotnika ogólnobudowlanego, no i kierowcy samochodów ciężarowych, tak, to też jest na dzień dzisiejszy, akurat taki kierunek, który cieszy się dużym zapotrzebowaniem. Natomiast to, o czym powiedziałem, tak, jeżeli gdybyśmy się tak jak gdyby głębiej, jak gdyby tutaj spojrzeli, jakie jest jak gdyby realne zapotrzebowanie na te zawody, no to wiemy, że okej, że wygląda to w taki sposób, że jeżeli przeanalizujemy jak gdyby tą liczbę tych ofert pracy w zawodzie kucharza i odniesiemy go do całej puli tych ofert, które się pojawiają, no to nie pamiętam w tym momencie tej tej wielkości procentowej, no ale jak gdyby wszystkie, jak gdyby te zawody, które wymieniłem, no generują raptem zapotrzebowanie na poziomie 17,5% wszystkich ofert, które są, były tutaj dostępne. Tak? Czyli to też jest dla nas, myślę, taki komunikat, że powinniśmy też ostrożnie podchodzić do tych informacji, które dotyczą rynku pracy, bo tutaj raz to, o czym powiedziałem, że jak gdyby, że tutaj mamy jednak taką dużą dynamiką zmian, także jak gdyby każde badanie ma to do siebie, że już w momencie jak gdyby opublikowanie jego wyników jest w pewien sposób archiwalne, no i tutaj też jak gdyby staramy się jak gdyby tutaj nadążać za tą rzeczywistością i staramy się prognozować to zapotrzebowanie, tak, no i załóżmy na dzień dzisiejszy jest realizowane takie ogólnopolskie badanie pod tytułem Barometr Zawodów, finansowane de facto przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. No i tutaj to jest, myślę, właśnie takie dobre źródło, które pozwala nam, to jest taka jednoroczna prognoza, no co prawda na ten moment jednoroczna, natomiast no też jak gdyby do tej pory okazuje się, że te prognozy się sprawdzają. Natomiast myślę, co jest też dobre w tej prognozie, że mamy do czynienia na chwilę obecną, można powiedzieć, z takim zrównoważonym rynkiem pracy, tak? Czyli to jak gdyby rzeczywiście jest kolejny jak gdyby tutaj argument stanowiący jak gdyby o tym, że tutaj powinniśmy tak ze spokojem jak gdyby patrzeć na to zapotrzebowanie, nie nastawiać się na to, że jeżeli tutaj płynie do nas jak gdyby tutaj ze wszystkich kierunków komunikat, że na pewno w tym zawodzie jak gdyby pracę znajdziemy, to myślę, że tutaj powinniśmy jak gdyby tak spokojnie podchodzić do tego tematu.
Dziś rozmawiamy o wyborach młodych ludzi, a gośćmi są zastępca dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 w Białymstoku Krzysztof Czerech, dyrektor 14 Liceum Ogólnokształcącego imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku Leszek Kochanowski, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Jarosław Sadowski, doradca kompetencji w projekcie Dobry Zawód, Fajne Życie, eksperty do spraw modernizacji szkolnictwa zawodowego Małgorzata Węclik. Ja mam takie wrażenie i nie wiem, czy państwo się z tym zgodzicie, że na przestrzeni ostatnich lat bardzo zmieniło się szkolnictwo. I nie mówię tutaj o szkolnictwie zawodowym, które w pewnym momencie podupadło, niekoniecznie z winy dyrektorów i nauczycieli szkół, tylko była taka tendencja, że to, co zawodowe, to chyba nie do końca najlepsze i te szkoły zawodowe były w takiej niełasce. Teraz wracają do łask i odradzają się na nowo. Ale mam też wrażenie, że bardzo zmieniły się licea, bo był ten czas, że wszyscy szli do liceów ogólnokształcących i to tam po kilka osób na jedno miejsce niemal we wszystkich szkołach było i nie chodzi tylko wtedy o ten czas, gdy był wyż demograficzny, ale gdy jeszcze ja uczyłam się w liceum, to była klasa ogólna, biologiczno-chemiczna, matematyczno-fizyczna i humanistyczna i to było wszystko, co było. Teraz myślę, że szkoły, gdzie są tylko takie klasy, to ciężko znaleźć. Prawnicze, artystyczne, tak, dziennikarskie i różne, czyli wynika to z potrzeby młodych ludzi, z potrzeby dostosowania tej oferty do nich? Panie dyrektorze, jak to jest? Bo pan akurat przoduje tutaj, jeśli chodzi o klasy mundurowe i współpracę ze służbami, prawda? W 14 liceum ogólnokształcącym.
Tak rzeczywiście jest. Prawo przynajmniej dotychczas nie używa sformułowania klasy mundurowe, ale tak się przyjęło określać tego typu rozwiązania. Są to klasy prowadzone we współpracy ze służbami mundurowymi. W moim wypadku jest to Komenda Wojewódzka i Miejska Policji w Białymstoku, Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku, ale także poszerzyliśmy swoją ofertę poprzez różne powiązania, różną współpracę z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Straży Granicznej, z Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. I rzeczywiście 14 Liceum jest przykładem takiej szkoły, która z jednej strony prowadzi kształcenie ogólne i to jest oczywiste, bo to jest liceum ogólnokształcące. Z drugiej strony do tego kształcenia ogólnego i do tego, co konieczne, zostało dołożony element czegoś dodatkowego po to, aby rozbudzić pewne pasje. Bronię się przed tym, że prowadzimy coś na zasadzie kształcenia zawodowego, bo to nie jest kształcenie zawodowe. Natomiast jest to szansa na to, aby młodzi ludzie obok właśnie przedmiotów ogólnych, które są w każdym liceum ogólnokształcącym, mieli szansę, tak jak w naszym wypadku, poznać służbę funkcjonariuszy Straży Granicznej czy też policji. W Białymstoku są też inne szkoły, które niejako się sprofilowały. Mamy właśnie szkoły, które mają pewne przechylenie artystyczne, w naszym wypadku owa współpraca ze służbami mundurowymi. Rzeczywiście to kształcenie ogólne, które nadal jest popularne, to dobrze się stało, że chyba troszkę z zewnątrz, na zasadzie pewnej promocji, pewnego uświadamiania, dowartościowywane jest kształcenie zawodowe, ale nadal właśnie kształcenie ogólne jest popularne. Szkoły ogólnokształcące są chętnie wybierane, więc żeby właśnie uatrakcyjnić, mamy owe dodatkowe elementy. To się w praktyce odbywa w taki sposób, że są to dodatkowe zajęcia dla tego, co konieczne, więc jest to pewne bogactwo. No i chyba tym się trzeba cieszyć.
Zainteresowaniem cieszą się te klasy?
W przyszłym roku będziemy mogli organizować jakiś jubileusz dziesięciolecia działalności tego typu klas w 14 Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku. I rzeczywiście od 10 lat obserwujemy stały poziom zainteresowania. Nawet na bazie obserwacji zainteresowania tego typu rozwiązaniami zaczęły powstawać szkoły niepubliczne, które składają właśnie podobną ofertę. Więc rzeczywiście to rozwiązanie, ta propozycja działa. Ciągle znajduje chętnych.
Ja jestem bardzo daleka od takiego stwierdzenia, że do liceum ogólnokształcącego idą ci, którzy jeszcze potrzebują czasu na wybór dalszej ścieżki kształcenia. Choć z drugiej strony trudno nie zgodzić się z tym, że do szkół zawodowych idą ci, którzy wiedzą, co chcą w życiu robić. Chyba takich przypadkowych uczniów nie macie, panie dyrektorze.
Nie, chyba nie. Przychodzą uczniowie właśnie z pasją i przychodzą uczniowie, którzy interesują się tym, co chcą robić w przyszłości. Przykład taki, gdzie przychodzą chłopaki, składają podania, interesują się tym, są zainteresowani motoryzacją. Oni żyją tą szkołą i żyją tym zawodem. Jest to ich właśnie pasja, tak jak wcześniej wspominali przedmówcy. I to chyba jest właśnie wtedy trafny wybór, bo też nie możemy tak mówić, że przychodzą tam osoby, które nie mogą sobie poradzić dalej w życiu, bo szkoła branżowa pierwszego stopnia, a później szkoła branżowa drugiego stopnia daje możliwości uczestniczenia dalej w nauce i nawet pójścia na studia wyższe. Więc tutaj nie blokuje się w jakiś sposób tych młodych ludzi, a jest ten czas na poznanie tych swoich możliwości, może rozbudzenie innej pasji, a może także wzbogacenia wiedzy i pójścia dalej w kierunku szkolnictwa wyższego i innych rzeczy.
Zespół szkół mechanicznych w przypadku pana szkoły, jakie kierunki cieszą się największą popularnością?
U nas najbardziej cieszą się kierunki związane z branżą motoryzacyjną. I przede wszystkim w tamtym roku najwięcej mieliśmy do szkoły branżowej na zawód mechanik samochodowy. Było to dla nas duże zdziwienie właśnie, że w szkole branżowej pierwszego stopnia mieliśmy 3 osoby na jedno miejsce i był to najlepszy wynik w województwie. To było ogromne zaskoczenie. Widać, że już mija taki może stereotyp tego, że nie pójdę do szkoły zawodowej, teraz branżowej, a jednak przełamuje się ten stereotyp i przychodzą uczniowie do szkoły branżowej. Drugim takim kierunkiem to jest technik pojazdów samochodowych. To tutaj mamy stały nabór bardzo duży, ale także technik mechatronik i technik mechanik, tutaj obróbka i obsługa maszyn CNC.
I wasza szkoła, i inne szkoły kształcące w konkretnych zawodach muszą dostosowywać swoją ofertę do tego, co się dzieje na rynku pracy. A bywa tak, że na przykład chcecie otworzyć jakiś kierunek, a jednak się okazuje, że on nie chwyta i nie ma chętnych i trzeba to zmieniać albo rezygnować z jego otwarcia. Zdarzało się tak?
Oczywiście, że tak. Jest na przykład taki kierunek operator maszyn, który my mamy w ofercie, ale który od jakiegoś czasu nawet nie uruchamiamy, bo nie ma tego zainteresowania tym kierunkiem. A jeśli chodzi o rynek pracy, to miejsca pracy są. I tutaj to polega na tym, że być może nie jest dany uczeń czy rodzic świadomy tego wyboru. Może nie jest to ciekawy zawód dla, z perspektywy no, ucznia, a może też jest stereotyp, że to jest stanowisko, które może budzić jakieś zagrożenie dla zdrowia, dla życia. Tak samo było z blacharzem samochodowym, gdzie mieliśmy duży nabór, później był okres, gdzie nie mieliśmy wcale. No i w tamtym roku też mieliśmy, czyli to też jest tak, takie są fale, nie? Jest raz duży nabór, raz mały.
Ja myślę, że ten kierunek mechanik, tak, samochodowy, to cieszy się największym zainteresowaniem, bo to są takie wyobrażenia tych chłopców, teraz mężczyzn z dzieciństwa, że we własnym warsztacie będę naprawiał te samochody albo budował bolidy, tak? To są takie wyobrażenia.
Myślę, że tak, bo sam byłem takim uczniem i dalej jestem takim no uczniem w zasadzie, bo cały czas się tam uczymy, ale to jest pasja i cały czas chcemy coś tam naprawiać. Jest to dla nich, myślę, budujące i myślę, że to sprawia, że oni przychodzą do szkoły i wybierają ten kierunek. I jesteśmy też zadowoleni, jak widzimy, później jeździmy gdzieś po warsztatach, czy współpracujemy z firmami, to są nasi absolwenci, którzy są zadowoleni z tego. Oczywiście część nie pracuje w branży, ale mówią, że to się te umiejętności i tak przydały do codziennego życia, do codziennej obsługi tych pojazdów, więc tutaj ten kierunek jak najbardziej tak. A wprowadzamy też nowy kierunek, który jest, no jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy, a myślę, że też będzie budził duże zainteresowanie młodzieży, bo młodzież lubi jeździć samochodami. Jest to kierunek kierowca-mechanik. I tutaj już widzimy duży ruch, jeśli chodzi o rekrutację.
Panie dyrektorze, jak ważna jest współpraca szkół, różnych szkół z rynkiem pracy, z przedstawicielami urzędu, ale przede wszystkim z przedsiębiorcami. Jak to może wpłynąć na to,
no, to
co się dzieje?
To jest, myślę, bardzo ważny aspekt i no, powiedziałbym kluczowy. Jak gdyby to, o czym powiedział pan dyrektor, także tutaj no, czasami zdarza się tak, że są próby uruchomienia jakiegoś kierunku, natomiast ze względów takich czy innych okazuje się, że tutaj nie ma wystarczającej liczby kandydatów. Natomiast jeżeli chodzi o takie no, realia, jak gdyby prawne i faktyczne, w których na dzień dzisiejszy funkcjonujemy, jeżeli chodzi o uruchomienie nowego kierunku kształcenia, tak, no to z ustawy o systemie oświaty wynika, że decyzję o uruchomieniu tego kierunku podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym po uzyskaniu opinii Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy i Powiatowej Rady Rynku Pracy. I teraz te Rady Rynku Pracy są takimi ciałami opiniodawczo-doradczymi, które funkcjonują przy organach zatrudnienia na poziomie marszałka województwa i starosty i generalnie jak gdyby no tutaj no to znaczy powiem tak, jak gdyby no takim warunkiem sine qua non, które no dobrze rokuje, jak gdyby jeżeli chodzi o uruchomienie takiego kierunku, jest właśnie pozytywna opinia, czy to wojewódzkiej, czy to powiatowej rady zatrudnienia. I teraz jeżeli chodzi o skład tych rad zatrudnienia, także tutaj tam jest też silna reprezentacja właśnie środowisk pracodawców, no i tutaj no proszę mi wierzyć, że no tutaj szkoła, która chce jak gdyby mieć, która no chce uzyskać tą pozytywną opinię, no naprawdę musi wykazać, że ma jak gdyby tutaj nie dojrze odpowiedni potencjał, kadrę, zaplecze, ale jak gdyby no tutaj jednym z takich no nieodzownych warunków jest udowodnienie, że rzeczywiście jak gdyby tutaj te dane z rynku pracy no rokują dobrze temu kierunkowi. Także tutaj no myślę, jak gdyby na dzień dzisiejszy jesteśmy już na takim etapie, że no rzeczywiście mamy tutaj do czynienia ze współpracą jak gdyby pomiędzy tymi trzema obszarami, tak, czyli pracodawcami, szkołami i jak gdyby no też jak gdyby no w tle cały czas jak gdyby mamy analizę tego, co się dzieje na rynku pracy i myślę, że jak gdyby no, bo też jak gdyby no często jak gdyby słyszymy to na zasadzie też pewnego stereotypu, że szkoły jak gdyby tutaj to, co oferują, jak gdyby same kierunki kształcenia, sposób kształcenia jest niedopasowany do potrzeb rynku pracy, także no tutaj z obserwacji jak gdyby z tych dostępnych źródeł, którymi operujemy, jak gdyby no to jest już bardzo jak gdyby no, że tak powiem nietrafiony, nieusprawiedliwiony stereotyp, także tutaj no jak gdyby dawno żeśmy jak gdyby poszli tutaj do przodu. Natomiast właśnie też ciekawostka, tak, bo jeżeli tutaj no, prowadzimy badania, które jak gdyby mają odpowiedzieć nam, jak gdyby, no, a czego oczekują pracodawcy, tak, generalnie, jeżeli chodzi o to kształcenie jak gdyby tutaj na poziomie jak gdyby takim szkoły, ale nie tylko, tak, jak gdyby mowa tutaj jak gdyby o takim szeroko rozumianym kształceniu ustawicznym, no to okazuje się i właśnie jak gdyby tutaj też jak gdyby często nawiązujemy do absolwentów, okazuje się, że pracodawcy też, to nie jest tak, że wymagają wymagają jak gdyby tutaj, żeby ten człowiek, który jest absolwentem, był w pełni przygotowany tutaj do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
Dziś kończy szkołę, jutro przychodzi
tak, także
i wszystko
tutaj,
robi,
jak gdyby,
tak?
To wiadomo, jak gdyby, jest oczekiwanie tych podstawowych umiejętności, natomiast jak gdyby gdzieś tam, jak gdyby, jeżeli chodzi o te czołowe umiejętności, tak to jak gdyby oczekuje się, że szkoła też w jakiś sposób tutaj wyrobi w tym młodym człowieku umiejętności, załóżmy, współpracy, odnajdywania się w grupie, czy generalnie jak gdyby tutaj chodzi o budowanie takiego pewnego etosu pracy. Tak? Także tutaj myślę, że w tym momencie jesteśmy, to znaczy powiem tak, że jak gdyby szkoły jak gdyby bardzo poszły w tym temacie do przodu i jak gdyby byłoby tutaj bardzo nieusprawiedliwionym twierdzenie, że ta oferta szkół jest niedostosowana do potrzeb rynku pracy.
Panie rektorze, teraz tak, bo to i słyszy się ze strony szkół i ze strony organu prowadzącego, ale mam wrażenie, że nie wiem, kilka czy też kilkanaście lat temu to organ prowadzący, czyli samorząd, osoba odpowiedzialna w urzędzie, siadała i mówiła tak, w tej szkole X damy kucharza, w tej damy takiego, w tej damy takiego, nie patrząc na to, że na przykład może w 10 szkołach powinien być kierunek kucharz, bo jest takie zapotrzebowanie rynku pracy. I tak mam wrażenie, że było. Oczywiście zgadzam się z tym, że to się zmieniło, ale kiedyś mam wrażenie, że to urzędnik siedział i decydował, w której szkole jaka klasa będzie.
To może też nie aż tak do końca, aczkolwiek jak gdyby, bo zawsze jest problem jak gdyby w tych większych ośrodkach, jeżeli mamy do czynienia z kilkoma zespołami szkół, i tutaj wiadomo, że ten rynek jakoś musi się tutaj poukładać. Tak? Natomiast generalnie też jest zawsze problem w tych mniejszych miastach, powiedzmy powiatowych, tak, gdzie mamy załóżmy szkołę X, która od lat kształciła w jakimś tam kierunku, ma ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o rozbudowę zaplecza, pozyskania nowej kadry i to jak gdyby myślę, że generalnie jeżeli chodzi o taką sytuację, kiedy mamy do czynienia z jak gdyby z większą ilością szkół, które są skumulowane, załóżmy w mieście wielkości Białegostoku, także tutaj można jakoś jak gdyby ten rynek edukacyjny tutaj podzielić, dopasować, tak, zresztą, bo też jak gdyby też takim stereotypem jest twierdzenie, że szkoły jak gdyby w danym mieście, powiecie kształcą tylko i wyłącznie na potrzeby danego miasta czy powiatu. Żyjemy jak gdyby tutaj w dobie takiej globalizacji, gdzie wiemy, że jak gdyby tutaj jak gdyby mamy do czynienia jak gdyby z migracjami tych młodych ludzi, też jak gdyby niektórzy młodzi ludzie jak gdyby tutaj już na początku tych swoich jak gdyby wyborów jak gdyby życiowych twierdzą, że akurat oni jak gdyby chcą tutaj zmienić miejsce zamieszkania. Także, ale myślę, że tutaj to, o czym powiedziała pani redaktor, mam wrażenie, że tutaj ten rynek też nam się w pewien sposób ucywilizował i jak gdyby wszyscy jesteśmy już, to znaczy mamy jak gdyby taką wiedzę, która jednak ukierunkowuje nas na takie rozsądne decyzje.
Jeśli chodzi o doradztwo zawodowe, w jaki sposób pracujecie z uczniem? Przychodzi uczeń i mówi tak, mama by chciała, żebym był tym lekarzem przysłowiowym. Ja bym chciał być nie wiem kim. I co wtedy?
Znaczy, doradztwo, które my proponujemy, jest troszeczkę innym doradztwem. Nazwaliśmy to doradztwem popytowym, ponieważ nasz projekt, który realizujemy Centrum Kompetencji BOW, zakłada bardzo takie dogłębne badanie firm i przedsiębiorców na terenie naszego subregionu, można nawet powiedzieć. Więc my mamy bardzo konkretną wiedzę na podstawie naszych badań w firmach, jakie jest zapotrzebowanie na stanowiska, jakie jest zapotrzebowanie na konkretne umiejętności, jakich pracowników potrzebują pracodawcy, jakie cechy są pożądane. My znamy zarobki na poszczególnych stanowiskach, wiemy, jak można się rozwijać w poszczególnych firmach, więc to jest wiedza, której taki doradca, który nie jest w procesie też takim badawczym i w stałym kontakcie z firmami, być może nie ma, więc nasze doradztwo jest inne. Sami uczniowie mówią, że oni jeszcze z czymś takim się nie spotkali i każdy z uczniów ma 3 godziny indywidualnego doradztwa. Więc najpierw jest takie spotkanie z doradcą, który jest doradcą szkolnym, ponieważ łatwiej takiemu doradcy dotrzeć do ucznia. Później jest spotkanie z doradcami, którzy są właśnie też badaczami. Więc kiedy ja mam do czynienia z uczniem, to najpierw pytam go właśnie, tak jak wcześniej powiedziałam, o jego pasję. I dlaczego wybrał tę szkołę i czy w ogóle dobrze się czuje w tej szkole, jakie ma osiągnięcia zawodowe. Później mu mówię o tym, jakie są firmy w naszym regionie, jakie są stanowiska, jakie są możliwości zarobków, z kim warto współpracować. pracować. Promujemy też bardzo dużo firm, bo jest mnóstwo firm w naszym regionie, które warto promować, które są bardzo ciekawe.
Otwarte na młodych ludzi też,
które
prawda?
Są bardzo
tak,
otwarte na młodych ludzi.
Pan dyrektor,
mają,
że później, tak. idą do pracy i później mają możliwość doszkolenia się
tak,
też
tak.
u nich.
Ale pracodawcy podkreślają jedną rzecz, że dla nich bardzo istotne są kompetencje społeczne. Umiejętność pracy w zespole, szacunek do osób starszych, umiejętności komunikacyjne. Bardzo też często mówi się o tym, że języki, ale język rosyjski w naszym regionie. W wielu szkołach w ogóle niedoceniany cały czas. Też tłumaczę uczniom, że to jest przyszłość naszego regionu i muszą o tym wiedzieć. Więc nasze doradztwo jest troszeczkę wykraczającym doradztwem poza te, które było do tej pory oferowane uczniom, tylko wydaje mi się, że ono powinno już być na etapie jednak gimnazjalnym. I tutaj formą doradztwa powinny być też konsultacje, czy rozmowy, czy spotkania z rodzicami. I przekonywanie ich do tego, że jest bardzo duża oferta szkół i też są szkoły, które ściśle współpracują z pracodawcami, którzy mają systemy dualne. Tutaj zakulorowo wspomnieliśmy o tym techniku na przykład weterynarii, tak? Gdzie kształcenie odbywa się w tym systemie właśnie dualnym, kilka dni w szkole i później u pracodawców. Dotknięcie naprawdę tego zawodu daje możliwość dalej kontynuowania nauki na studiach. Ale te doświadczenia są takie, że świetnie można już sobie prosperować po szkole średniej i świetnie zarabiać, tak? Więc też przedstawiamy uczniom możliwości, po prostu, jakie są.
Uczniowie chętnie tego słuchają?
Bardzo. Bardzo chętnie. Poza tym nawet poszerzyliśmy naszą ofertę. Mamy możliwość takich spotkań jeszcze dodatkowych już w Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr, kiedy uczniowie się z nami umawiają na stworzenie CV, na stworzenie listów motywacyjnych już pod konkretne firmy. Też śledzimy te firmy w internecie, patrzymy, jakie jest zapotrzebowanie, jakie konkretne umiejętności. Podkreślamy też to, że bardzo ważne jest takie zaangażowanie uczniów, na przykład funkcjonowanie samorządu w szkole, na przykład funkcjonowanie wolontariatu, uczestnictwo w akcjach społecznych, bo bardzo wiele firm jest bardzo świadomych, też hołduje hasłu odpowiedzialności społecznej, tak? To, o czym tutaj pan dyrektor wspomniał, że są takie firmy, które bardzo poważnie podchodzą do swoich przyszłych pracowników, chcą ich ukształtować, mają systemy mentoringowe, są tam osoby starsze z dużym doświadczeniem, które prowadzą takiego ucznia, pomagają mu i w okresie stażu, i w okresie praktyki. No i to też jest takie zadanie, że oni, ci pracownicy, mają wyłapać tych najlepszych.
Wspominaliśmy tutaj w tej dyskusji, podawaliście państwo przykład uczniów, którzy na przykład po pół roku kształcenia stwierdzają, że to jednak nie jest dla nich. I co w takiej sytuacji? Ciągnąć do końca tę edukację, czy jednak zrobić krok w tył i kształcić się w kierunku, który rzeczywiście sprawia przyjemność?
Moim zdaniem czasami ten krok w tył, malutki krok w tył jest szansą na zrobienie dużego skoku w przód. I szkoły są naprawdę bardzo czujne i doradcy zawodowi, i pedagodzy. Jest mnóstwo takich szkół, które roztacza taki naprawdę świetny parasol nad uczniem i szybko po pierwszym semestrze potrafią wykryć inne zupełnie zdolności ucznia albo pokazać mu inne możliwości. Poza tym, jak uczeń już jest w tej szkole, to troszeczkę zmienia się jego wyobrażenie na temat szkoły. Widzi inne kierunki, tak? Widzi kolegów, którzy się sprawdzają w innych sytuacjach i czasami sami proponują, nawet sami przychodzą do... Tutaj też mieliśmy takie przykłady właśnie w Zespole Szkół Technicznych, mechanicznych, przepraszam, na spotkaniu z uczniami. Oni sami mówili, że nawet czekają, że się zwolni miejsce, bo oni chcą być w innej klasie albo chcą być właśnie na innym kierunku. Jak już są w szkole, to też ich świadomość wzrasta.
Panie dyrektorze, a jeśli chodzi o liceum ogólnokształcące, to jest tak, że są uczniowie, którzy uczą się w tych klasach umownie nazywanych mundurowymi i później rzeczywiście zasilają służbę, idą w tym kierunku dalej się kształcić, albo też przekonują się, kończą szkołę, tak, zdają maturę i przekonują się, że to jednak nie jest dla nich, co też uważam, że jest pożyteczne, bo nie brną w to dalej, gdy stwierdzają, że to jednak tak nie jest.
To jest rzeczywiście bardzo, bardzo istotny temat. Ja jeszcze nawiążę do tego, o czym państwo mówiliście. Również niejednokrotnie jako dyrektor liceum ogólnokształcącego staję przed dylematem przyjąć lub nie przyjąć ucznia, który zgłasza się na przykład po pierwszym okresie nauki w szkole zawodowej albo po pierwszym roku nauki w szkole zawodowej, tłumacząc i osobiście, i przez swoich rodziców swoją prośbę o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego właśnie tym, że nie odnalazł się w kształceniu zawodowym. Rzeczywiście stoję na stanowisku, że szkoła, która przyjęła ucznia w procesie rekrutacji, powinna do końca się uczniem zaopiekować. I no raczej nieładnym jest oczekiwanie na to, że uczeń zmieni szkołę. Właśnie chyba raczej trzeba myśleć o tym, o zmianie kierunku kształcenia, zmianie szkoły wewnątrz samej szkoły, innego rodzaju szkoły. Natomiast niejednokrotnie podejmuję takie decyzje o przyjęciu ucznia, który rezygnuje z nauki w technikum, bo najzwyczajniej w świecie nie odnalazł się w tym typie kształcenia i kształcenie ogólne po jakimś okresie badania siebie, poznawania siebie jest tym, czego oczekuje. Także rzeczywiście z takimi dylematami się spotykamy. Jeśli chodzi o absolwentów 14 liceum, to naturalne jest, tak jak w przypadku każdej szkoły, że nie wszyscy uczniowie starają się o przyjęcie do formacji mundurowych. Przede wszystkim kiedyś usłyszałem bardzo sympatyczne zdanie od przedstawiciela Komendy Głównej Policji w Warszawie podczas spotkania promującego program nauki w klasach umownie nazywanych policyjnymi. Wówczas usłyszeliśmy takie zdanie: nie przygotowujcie ich do bycia policjantami, nie uczcie ich bycia policjantami, przygotujcie ich do postępowania kwalifikacyjnego, do wstąpienia do policji. Naturalne, że po takiej szkole proces rekrutacji do policji czy do Straży Granicznej to jest jakby osobna historia. W związku z tym to, czym się cieszymy, to, że przy pomocy niejako funkcjonariuszy czy formacji mundurowych udaje nam się kształtować pewne postawy, trochę wychowywać tych naszych uczniów, ale też część naszych uczniów podejmuje starania o przyjęcie. Mamy już swoich absolwentów, studentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Mamy osoby, które są funkcjonariuszami Straży Granicznej. Mamy osoby, które są żołnierzami Wojska Polskiego. Więc naturalne, że jest to jakaś część absolwentów, nie wszyscy, ale rzeczywiście to oznacza, że po drodze nie zgasiliśmy pasji, z którą ci uczniowie przychodzili do szkoły.
Do 22 czerwca trwa rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych, liceów, techników i szkół branżowych. Uczniom życzymy dobrych wyborów, rodzicom, by nie przeszkadzali w tych wyborach, a mądrze doradzali. A ja dziękuję Państwu za udział w dyskusji. Zastępca dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 w Białymstoku Krzysztof Czerech.
Dziękuję.
Dyrektor 14 Liceum Ogólnokształcącego imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku Leszek Kochanowski.
Dziękuję bardzo.
Zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Jarosław Sadowski.
Dziękuję.
Doradca kompetencji w projekcie Dobry Zawód, Fajne Życie, eksperty do spraw modernizacji szkolnictwa zawodowego Małgorzata Węclik.
Dziękuję.
Dziękuję. Do usłyszenia. Edyta Włosik.